Uniwersytet Gdański przedstawia.
Witam serdecznie. Przy mikrofonie Paweł Trawiński, a wraz ze mną w studiu jest dziś profesor UG, doktor habilitowany Dariusz Filar.
Dzień dobry.
Profesor Filar jest byłym członkiem Rady Polityki Pieniężnej oraz głównym ekonomistą banku Pekao S.A. Jest także autorem licznych publikacji i książek, w tym najnowszej z nich Między Zieloną Wyspą i Dryfującą Krow. Książka ta jest poświęcona gospodarce Polski w latach 2007-2015 oraz temu, jak udało nam się przejść przez panujący w tym czasie kryzys i jaką cenę przyszło nam za to zapłacić. No właśnie, jak to się stało, że Polska stała się tą zieloną wyspą? Dlaczego byliśmy lepsi niż większość krajów Europy?
Byliśmy lepsi pod względem wzrostu gospodarczego, a zwłaszcza w szczególnie trudnym roku 2009, wtedy kiedy wszystkie kraje Europy wykazywały kurczenie się gospodarki, Polska była jedynym krajem, który utrzymał wzrost gospodarczy. Teraz dlaczego tak się stało? Złożyło się na to parę czynników, a ja największą wagę przywiązuję do eksportu. To zresztą zdarzyło się po raz drugi w taki sposób, bo również w trudnych latach 2001-2002 eksport bardzo podtrzymał wzrost gospodarczy w Polsce. W roku 2009 przy osłabieniu kursu złotego, przy powstaniu doraźnie korzystnych warunków dla eksporterów, to nasz wzrost podtrzymywało. Czynnik drugi, to była niechęć Polaków do rezygnacji z osiągniętego poziomu konsumpcji. Po 50 latach konsumpcyjnego postu, a mówiąc o tym poście, ja mam na myśli lata od wybuchu II wojny światowej aż do roku 1989, więc dokładnie półwiecze, Polacy osiągnąwszy pewien poziom życia, pewien poziom konsumpcji, nie chcieli swoich potrzeb ograniczyć. I konsumpcja była takim drugim czynnikiem, który pobudzał wzrost gospodarczy. Wreszcie był czynnik trzeci, to było podjęcie decyzji o intensyfikacji wykorzystania środków unijnych. Powstała bardzo charakterystyczna sytuacja w tamtym czasie w Polsce, mianowicie z jednej strony inwestycje prywatne się kurczyły. Prywatni przedsiębiorcy w obliczu trudnej sytuacji zachowywali się bardzo powściągliwie. To jest naturalne zjawisko. Natomiast bardzo silnie rosły inwestycje publiczne finansowane środkami unijnymi i dzięki temu jak gdyby te dwie w przeciwne strony działające siły się zrównoważyły. W rezultacie wpływ inwestycji na wzrost gospodarczy był neutralny w gruncie rzeczy. To nas różniło od Europy, gdzie inwestycje bardzo mocno pociągnęły wzrost gospodarczy w dół. No i jak złożymy wszystkie te czynniki, dynamiczny eksport, utrzymująca się konsumpcja i w miarę neutralnie oddziałujące inwestycje, to z tego się właśnie wziął ten wzrost ponad 1,5%, czyli właśnie Zielona Wyspa.
Mówiąc o tych inwestycjach publicznych, znacząco wzrósł nam w tym czasie dług publiczny. Pierwszy próg ostrożności został zniesiony. Czy to nie jest właśnie jedna z tych cen, które musieliśmy zapłacić?
Tak, to jest właśnie to, co ja określam elementem dryfu w tym momencie, dlatego że nie byliśmy w stanie w tych warunkach dokonać jakichś zasadniczych, strukturalnych zmian w naszych finansach publicznych, a w rezultacie konieczność współfinansowania projektów unijnych sprawiała, że dług publiczny szedł w górę. Również trzeba pamiętać o tym, że i do tego odnoszę właśnie to stwierdzenie, że nie potrafiliśmy zmienić naszych finansów publicznych, że my mamy w nich pewne mechanizmy na stałe działające, to jest na przykład nierównowaga całego systemu ZUS-owskiego, który musi otrzymywać odpowiednie dotacje z budżetu państwa.
Wspominając o finansach publicznych w tym okresie, nie można zapomnieć o ministrze Rostowskim, który był tak naprawdę twarzą naszych finansów, twarzą wszystkich reform, które nasze finanse przeszły. Jak pan ocenia postawę ministra Rostowskiego?
Ja używam w książce takiej metafory, że minister Rostowski to był taki człowiek z wielkim drągiem stojącym na krze, którą niósł bystry nurt. I on tym wielkim drągiem starał się odpychać na boki różne przeszkody, różne niebezpieczeństwa typu równocześnie płynące inne kry, czy pnie, czy co tam jeszcze woda nieść potrafi, ale samego nurtu zmienić nie potrafił, wyrwać się z dryfu nie potrafił. I ja staram się oceniać go, tak mi się wydaje, w sposób jak najbardziej obiektywny. To znaczy, jeżeli mamy wybór pomiędzy podtrzymaniem wzrostu gospodarczego i uporządkowaniem finansów publicznych i zapada polityczna decyzja o tym, że wzrost gospodarczy w danym czasie jest ważniejszy, no to on realizował takie zadanie polityczne, jakie przed nim postawiono i moim zdaniem akurat od strony technicznej w tym zakresie radził sobie bardzo dobrze.
Tutaj opinia ekonomistów i specjalistów różni się mocno od opinii społeczeństwa, bo społeczeństwo polskie pracę ministra Rostowskiego oceniło bardzo słabo i w ogóle społeczeństwo polskie jest dość niezadowolone z naszej sytuacji gospodarczej. Tutaj w rozdziale 12 w książce napisał pan: utrzymującą się od lat niemożność wypracowania skutecznych rozwiązań w polityce podatkowej i społecznej, które znacząco poprawiłyby warunki bytowe najbiedniejszej grupy gospodarstw domowych, przychodzi uznać być może za największą porażkę na polskiej drodze ku dostatniemu życiu. I czy taka decyzja właśnie Trybunału Konstytucyjnego mówiąca, że polska kwota wolna od podatku jest tak niska, że jest niezgodna z konstytucją, i czy zapowiedzi tego nowego rządu o wprowadzeniu tych świadczeń w wysokości 500 zł na dziecko dają nadzieję, że w tej kwestii coś się zmieni, że będziemy bardziej zadowoleni z tego naszego rządu, że będziemy bardziej zadowoleni z naszej sytuacji gospodarczej? I czy może są jeszcze jakieś lepsze rozwiązania w zakresie poprawy tej naszej sytuacji niż te proponowane przez nowy rząd?
Jedna sprawa, na którą ja mocno zwracam uwagę, to to, że w Polsce wcale nie ma tak mało transferów i świadczeń społecznych. Problemem jest to, do kogo one trafiają. I kiedy kilka lat temu zespół Michała Boniego nad tym pracował, to udało im się ustalić, że 10% najbiedniejszych Polaków otrzymuje kilkanaście procent tych świadczeń. 12-14 tam były różne szacunki. Natomiast świadczenia otrzymuje również 10% najbogatszych Polaków, pewną ilość, a lwia część trafia do ludzi o dochodach średnich. Co to znaczy? To znaczy, że cały ten system transferów historycznie ukształtował się tak, że jest źle zaadresowany. Te same środki powinny płynąć jednak nieco inaczej, innymi strumieniami, inaczej powinny być ukierunkowane. Ja dlatego nie ukrywam, że pomysłom typu dodamy 500 zł i wszyscy będą szczęśliwi, jestem przeciwny. Ja uważam, że prawdziwym rozwiązaniem, i zresztą zespół Boniego to sugerował, prawdziwym rozwiązaniem jest wykonanie gigantycznego przeglądu całego systemu transferów, jaki mamy w Polsce.
Abstrahując od kwestii tutaj czysto politycznych, bo wiadomo, że te hasła Zielona Wyspa i dryfująca kra to są między innymi to są hasła, które ukuli politycy właśnie w celach propagandowych. Jakie tutaj są najsilniejsze argumenty za tym, że nasza gospodarka jest jednak tą dryfującą krą?
Ja wiem, że polityka ma swoje prawa i polityka bardzo często formułuje oceny uproszczone, które budzą emocje. Polityka to jest przede wszystkim sztuka emocji i sterowania emocjami. Natomiast moim zdaniem ludzie, którzy zajmują się gospodarką w sposób zawodowy, powinni się przyglądać jej faktycznym mechanizmom, właśnie od emocjonalnych ocen się uwolnić. I proszę zwrócić uwagę, że w trakcie kampanii bardzo mocno atakowano banki. To był jeden z takich obszarów gospodarki w różnych kontekstach, między innymi w kontekście kredytów frankowych. I część emocji wykorzystanych politycznie właśnie była związana z bankami. Ekonomista przede wszystkim powinien zwrócić uwagę na to, że w okresie wahnięcia na globalnym rynku finansowym Polska była jednym z bardzo niewielu krajów, w których podatnik nie dopłacił ani jednego grosza do sektora bankowego. Na zachodzie Europy banki padały i to były setki miliardów euro wyjęte z kieszeni podatników po to, żeby system bankowy ratować. W Polsce można systemu bankowego z takiego czy innego powodu nie lubić, na przykład uważać, że prezesi zarabiają za dużo, ale trzeba pamiętać o tym, że to jest system bardzo dobrze skapitalizowany i bardzo dobrze zrównoważony. I zarówno w opracowaniach NIK-u, naszego NIK-u, Najwyższej Izby Kontroli, jak i w opracowaniach europejskich organów bankowych, w gruncie rzeczy powtarza się ta sama myśl. W Polsce system bankowy jest stabilny i nie potrzebuje dofinansowania pieniędzmi podatnika. Ja bym wolał, żeby o tym mówiono i żeby to był argument w dyskusji, a nie właśnie rozpalanie takich emocji czysto populistycznych.
No właśnie, tylko te emocje czysto populistyczne to jest to, co działa najbardziej na elektorat. I co powinien zrobić teraz nowy rząd, minister Morawiecki na przykład, żeby naprawić jakoś ten obraz polskiej gospodarki w społeczeństwie?
Znaczy, ja pana Mateusza Morawieckiego dobrze znam. Myśmy mieli okazję współpracować przez ponad rok i uważam, że to jest bardzo kompetentny ekonomista, który właśnie akurat to, o czym mówiliśmy, jak ważny dla gospodarki jest stabilny system bankowy, jak ważne jest to, że ten system wciąż udziela kredytów w tempie troszeczkę wyższym niż wzrost gospodarczy, czyli w gruncie rzeczy cały czas sprzyja temu wzrostowi w odróżnieniu od Węgier, często podnoszonych jako przykład, gdzie w gruncie rzeczy finansowanie gospodarki przez sektor bankowy uległo stłumieniu. Także ja nie mam wątpliwości co do tego, że pan Mateusz Morawiecki jest fachowcem, który wszystkie te uwarunkowania polskiej gospodarki znakomicie rozumie. Natomiast wielkim pytaniem, które sobie zadaję, jakie jest, on wprawdzie dostał pozycję wicepremiera, która jest dość silna, ale nie jest pierwszym wicepremierem. Jaka w związku z tym będzie rzeczywista siła jego oddziaływania?
Już wspomniał pan, że uważa pan niektóre te pomysły nowego rządu za niezbyt trafione, na przykład 500 zł na każde dziecko.
Znaczy, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale znowu to były typowe pomysły kampanijne. No i jeden z pomysłów, powrót do niższego wieku emerytalnego, co ja uważam, że podniesienie wieku emerytalnego było jedną z najlepszych decyzji, którą wykonał poprzedni rząd, ustępujący rząd. No nie można obniżać wieku emerytalnego w sytuacji, kiedy życie ogółu obywateli się wydłuża i to nie wydłuża się o jakieś króciuteńkie okresy, ale jak popatrzymy na lata 89 i 2015, ile wtedy żył statystyczny mężczyzna, ile żyje dzisiaj, to jest różnica kilkuletnia. Z czegoś trzeba te emerytury finansować. Tak jak powiedziałem, w kampanii pojawiło się mnóstwo pomysłów opartych na zasadzie takiej, że damy ci więcej pieniędzy, będziesz mniej pracowała, będziesz bogatszy i tak dalej, i tak dalej. No, to są między nami mówiąc nonsensy, chwytliwe politycznie, ale pozbawione sensu ekonomicznego. No i teraz znowu pojawia się pytanie, jaki faktyczny, realny program zostanie przyjęty do realizacji?
Jak pan widzi za 4 lata naszą gospodarkę, biorąc pod uwagę właśnie te mniej lub bardziej abstrakcyjne pomysły z kampanii wyborczej, jak pan widzi tą polską gospodarkę pod koniec tej nowej kadencji?
Odpowiem na to w troszeczkę inny sposób. Mianowicie w ustach wielu polityków pojawia się, którzy objęli w tej chwili władzę, pojawia się takie sformułowanie, że trzeba dokonać bilansu zamknięcia i bilansu otwarcia, czyli ocenić polską gospodarkę całościowo. No jeżeli tak, to ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że gospodarka polska jest jedną z najszybciej rosnących w Europie, że gospodarka polska jest bardzo dobrze zrównoważona w obrotach naszych z zagranicą, nie odchylamy się zasadniczo od stanu równowagi, że gospodarka polska cieszyła się przez wiele lat, aż do początku kampanii wyborczej, bardzo stabilną walutą. Kurs złotego z lat od początku 2005 roku, czyli od tego dopasowania po wejściu do Unii Europejskiej do jesieni 2015, kurs w stosunku do euro średni za cały ten okres był 4 złote 2 grosze i jesienią wciąż jeszcze euro kosztowało 4 złote kilkanaście groszy, czyli to było odchylenie rzędu 2-3% z tak długiej perspektywy, prawda? Więc stabilny kurs to jest kolejny element. Mamy najniższe od wielu lat bezrobocie i mamy bardzo ważny jeden czynnik. To już zostało ogłoszone po zakończeniu kampanii, mianowicie w rankingu Doing Business przejechaliśmy na kolejne wyższe miejsce, na 25. Ja przypomnę, że w roku 2008 byliśmy w okolicach 70. Także poprawiliśmy pozycję o kilkadziesiąt miejsc, wyprzedziliśmy kilkadziesiąt krajów. Ja bym powiedział tak, jeżeli za 4 lata w rankingu Doing Business poprawimy pozycję o kilka dalszych miejsc. A jeżeli nadal stabilna będzie waluta, jeżeli będziemy mieli równowagę w relacjach naszych ze światem, jeżeli tak tanio jak w tej chwili, bo relatywnie tanio pożyczamy, czyli emisja obligacji skarbowych, będzie nam się nadal udawało tanio pożyczać, no to będę uważał, że znaleziono dobre rozwiązania. Jeżeli za te 4 lata zobaczę, że kurs po okresie wstrząsów jest znacznie słabszy niż dzisiaj, a jeżeli utracimy równowagę w obrotach ze światem, no to będę się martwił i uważał, że poszła polityka gospodarcza w złą stronę.
Podsumowując to wszystko, co pan teraz mówi i zresztą to, co pan napisał w książce, sytuacja nie jest taka zła. Idziemy w sumie w dobrym kierunku. I biorąc to pod uwagę, to hasło ewolucja, a nie rewolucja, to jest chyba dobre motto, którym powinien się kierować ten nowy rząd, tak?
Znaczy, ja w książce między innymi napisałem, że za najważniejsze uważam, żeby przy krytyce, bo krytyka jest zawsze możliwa, nigdy nic nie działa idealnie, ale żeby przy tej krytyce nie popsuto tego, co udało się zrobić. A parę rzeczy zrobić się udało.
Jeszcze wiemy tutaj, że literatura jest jedną właśnie z pana pasji. Jakieś plany na następne książki są?
To znaczy, to więcej niż plany, dlatego że w końcowej fazie procesu wydawniczego jest moja nowa powieść, podkreślam powieść, to nie będzie książka ekonomiczna i chyba wydawca planuje, żeby znalazła się w sprzedaży w okolicach Bożego Narodzenia, bo to jest taki okres, kiedy wydawcy lubią nowe tytuły lokować na rynku. Toczy się ona w Gdańsku, Warszawie i paru innych miejscach na świecie w roku 2008 i 2009, a więc w okresie tego załamania finansowego świata, a bohaterami są ludzie, którzy z tą sferą funkcjonowania świata mają związane swoje życie zawodowe.
Czyli dalej wokół ekonomii się trzymam.
Pewne wątki ekonomiczne mają tam miejsce.
Dobrze. Mi nie pozostaje nic innego, jak zachęcić do trzymania ręki na pulsie w tej kwestii, także zachęcić do zapoznania się głębiej z tematem i do przeczytania samemu książki pod tytułem Między Zieloną Wyspą i Dryfującą Krow. Ja panu profesorowi bardzo dziękuję za wywiad.
Dziękuję bardzo.
Ja nazywam się Paweł Trawiński. Do usłyszenia.
Uniwersytet Gdański przedstawia.